tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy.
To człowiek tworzy metamorfozy, śpiewał zespół Mana w 1980 roku, w okresie, o którym ci opowiem podczas naszego spaceru. Mam na imię Zośka i pokażę ci Warszawę przełomu lat 70. i 80. XX wieku. Będzie to Warszawa widziana oczami kobiet, które włączyły się do walki z systemem panującym w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Te dziewczyny pisały teksty, wydawały i kolportowały prasę podziemną, prowadziły biura Solidarności, organizowały miejsca spotkań opozycjonistów, przygotowywały i roznosiły paczki dla rodzin internowanych, urządzały miejsca kryjówek dla osób, które się ukrywały. Ich praca była cicha, skuteczna i mniej dostrzegana przez służbę bezpieczeństwa niż działalność opozycyjna mężczyzn. Część z tych kobiet pomagała sporadycznie. Część należała do Komitetu Obrony Robotników, kręgu osób wyznaczających kierunek działalności opozycyjnej. Część tworzyła inne grupy oporu. Jesteśmy na Placu Zbawiciela. To najmocniej tętniące życiem miejsce w Warszawie. W okolicznych kawiarenkach roi się od młodych ludzi, którzy toczą gorące dyskusje o życiu i polityce. W latach 80. XX wieku nie było ani takich kawiarni, ani takich otwartych dyskusji. Rozejrzyj się wokół, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Stoimy teraz pod tak zwanymi metodystami, szkołą języka angielskiego, do której w okresie PRL mogli się dostać tylko nieliczni. Dalej, w podcieniach widzisz francuską kawiarnię, a nad nią modny klub. Dawniej sklep rybny, często zamknięty. Dalej kościół pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela. Po przeciwnej stronie placu, za drzewami, kolejne popularne kawiarnie oraz uliczne kwiaciarki. Tutaj znajdował się jedyny w okolicy sklep nocny. Ale u kwiaciarek też można było odpowiednio się zaopatrzyć. Sprzedawały alkohol, wyjmując flaszki wprost z flakonów z kwiatami i gasząc pragnienie niejednego hulaki. Na kolejnym rogu kawiarnia Corso, działająca tu od ponad 60 lat. W latach 80. to było jedyne tego typu miejsce na Placu Zbawiciela. Obróć się w prawo i przejdź przez pasy. To ulica Mokotowska. Zaraz po drugiej stronie pasów skręć w prawo i idź dalej prosto, oddalając się od Placu Zbawiciela. W tle będziesz słyszeć kroki w średnim tempie. Opis mijanych miejsc jest dostosowany do tych kroków, więc najlepiej idź w ich rytmie. Wtedy nie będziesz potrzebować mapki. Jeśli nie możesz lub nie chcesz iść w ich tempie, słuchaj uważnie poleceń i odpowiednio włączaj pauzę lub czekaj, aż ścieżka cię dogoni. Podobnie, jeśli chcesz się gdzieś zatrzymać, wejść do sklepu lub chwilę odpocząć, nie zatrzymuj ścieżki całkiem, tylko włącz pauzę. Uruchom nagranie ponownie dopiero, kiedy staniesz w odpowiednim miejscu na trasie. Mokotowska to ulica ważna, gdy mówimy o losach warszawskich opozycjonistek. Szczególnie ten duży budynek po prawej stronie, pod numerem 16/20. Ludwika Wujec, redaktorka opozycyjnych czasopism, nauczycielka fizyki i działaczka podziemia, tak wspomina to miejsce.
Mokotowska 16/20 koło Placu Zbawiciela. To był budynek, w którym później był region Mazowsza. Ja tam chodziłam jako uczennica, tam były dwie szkoły. Sala gimnastyczna była na najwyższym piętrze, nie wiem kto takie mądre rzeczy wymyślał wtedy. To podobno był dar górników dla dzieci warszawskich. I to później była bardzo ważna sala konferencyjna regionu Mazowsza. Tam się odbywały wszystkie zebrania zarządu i wszystkie istotne decyzje zapadały.
Nie bez powodu zaczynamy właśnie od siedziby Solidarności regionu Mazowsza. Niezależny Związek Zawodowy Solidarność powstał w 1980 roku. Był masowym ruchem oporu wobec władzy Polski Ludowej. W całym kraju tworzyły się lokalne i regionalne komórki związkowe, takie jak region Mazowsze, do których należeli ludzie chcący walczyć o prawa pracowników, walczyć przeciwko podwyżkom cen, a przede wszystkim o uniezależnienie od totalitarnej władzy. Potrzebne było miejsce dla ulotek, maszyn, do pisania, spotykania się ludzi, redagowania tekstów, planowania działań związku, rozwiązywania konfliktów. Praca tutaj nigdy nie ustawała. Badało się tu rano, w południe i przed wieczorem, by często nie wrócić na noc do domu. Ludka Wujec mówi tak.
Mnóstwo tam rzeczy się działo. Tłumy ludzi przychodziły, no głównie po książki, po gazetki, maszyny furczały, się drukowało gazetki regionu, gazetki usługowo, gazetki rolników, no wszystko, co się dało. Ulotki, ulotki, ulotki. Na górze była Wszechnica robotnicza. Największym, wspaniałym motorem tego była pani Wisła Pankiewicz z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Fantastyczna pani. Ta Wszechnica się cieszyła wielkim wzięciem, bo to były takie wykłady, a wykłady dotyczyły organizacji życia społecznego, działalności związkowej i historii Polski. I ludzie przychodzili albo prosili o konkretny temat, albo prosili o konkretnego wykładowcę. Największym wzięciem się cieszyli Kuroń i Michnik wtedy, jako te zakazane owoce, a poza tym oni mają rzeczywiście dar mówienia do tłumu.
Dochodzimy do skrzyżowania. Przejdź przez pasy i idź dalej prosto ulicą Mokotowską. Z walki o wolność pamięta się przede wszystkim mężczyzn. Na demonstracjach, w salach wykładowych, przy powielaczach lub z mikrofonem w ręku. Ale bieżącą pracę regionu Mazowsze prowadziły przede wszystkim kobiety. Jak mówi profesor Maria Janion, czytając o Solidarności, czytamy przede wszystkim o jej dzielnych, wąsatych mężach walczących o Polskę wolną i demokratyczną. Ci mężowie oczywiście żyli, byli i walczyli. Nie byli jednak bohaterami osamotnionej męskiej walki. To nie była męska walka. To była walka ludzka, choć płeć nie była w niej bez wyznaczenia. Idź dalej, lewą stroną ulicy Mokotowskiej. Zastanawiasz się może, jak wyglądało życie codzienne w tamtym czasie. Władze głosiły górnolotne hasła i obietnice godnego życia. Jednak one miały się nijak do realiów. Gospodarka planowana centralnie nie nadążała za potrzebami Polaków. Meble, sprzęt, gospodarstwa domowego, ubrania, naczynia czy środki higieniczne były trudno dostępne. Kobiety odpowiedzialne w rodzinach za prowadzenie domu i wychowywanie dzieci codziennie stały w olbrzymich kolejkach po zakupy. Media informowały o kolejnych otwartych sklepach, zdobyczach techniki mających ułatwić życie wielkomiejskiej kobiety. Jednak w rzeczywistości mało która mogła z nich skorzystać. Polska Kronika Filmowa donosiła.
Nawet najpiękniejsze nogi nie mogą się obyć bez rajstop. W codziennym życiu dość jest okazji, aby to sprawdzić. A tymczasem u nas od razu zaczyna się dramat. Pamiętamy, że na rajstopach, zwłaszcza kolorowych, potknął się niejeden polski mąż stanu. Dlaczego? Przecież fabryki pracują normalnie, surowca nie brak, a towarów w sklepach nie ma. Podobno zwiększył się popyt. Czyżby Polkom wyrosły nagle po dwie dodatkowe nogi?
Możemy się założyć, że ten produkt zainteresuje wszystkie panie domu. Fabryka w Rzeszowie sprawiła kobietom piękny prezent. Polski uniwersalny odkurzacz. Odkurzacze są już w sklepach, ale nie pytajcie o suszarkę i skraplacz. Niewycenione. Może Państwowa Komisja Cen zdąży na następny Dzień Kobiet.
A tymczasem na zachodzie ludzie mogli kupić wszystko. Pojechać tamto, jakby znaleźć się w raju. Gdy dojdziesz do świateł, zatrzymaj się na chwilę, spójrz w prawo, w ulicę Piękną. W głębi znajduje się ambasada amerykańska. Przed 1989 rokiem Polska znajdowała się za tak zwaną żelazną kurtyną. Dla zwykłego obywatela oznaczało to przede wszystkim tyle, że miał utrudniony dostęp do informacji o tym, co dzieje się na zachodzie. Listy i przesyłki, które dostawał z zagranicy, były cenzurowane. A co najważniejsze, nie mógł swobodnie podróżować po świecie. Kiepska sytuacja ekonomiczna w kraju i bardzo niskie wynagrodzenie we wszystkich zawodach zmuszały Polaków do wyjazdów zarobkowych na zachód. Na budowy, do prac fizycznych w stoczniach, do sprzątania. Dlatego wiza wjazdowa do Stanów Zjednoczonych była jedną z wielu rzeczy, które wzbudzały w Polakach pożądanie. W dni, kiedy przyjmowano podania wizowe, przed ambasadą ustawiały się długie kolejki oczekujących. Nie wszyscy jednak potrafili się zdobyć na takie upokorzenie i świadomie rezygnowali z możliwości wyjazdu. Przejdź przez pasy i idź dalej prosto ulicą Kruczą. Podróżujący po świecie obywatele porównywali to, co czytali w propagandowych artykułach z krajowych gazet, z tym, co widzieli za granicą. Doświadczenia wypadały na niekorzyść siermiężnego systemu i ludzie zaczynali wątpić w jego sens. Władzom PRL bardzo zależało więc na utrudnieniu Polakom podróży. Wyjazd zagraniczny trzeba było zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem. Wypełnić 100 druków, zdobyć paszport, uzyskać wizę i otrzymać przydział dewiz. Każdy w osobnym urzędzie. Paszporty przechowywał urząd paszportowy i wydawał je na specjalny wniosek osoby chcącej podróżować. Urzędnik decydował, czy osoba starająca się o paszport w ogóle może go otrzymać. Po powrocie paszport należało zwrócić. Anna Komorowska prowadziła wtedy opozycyjny dom. Wspomina to tak.
Jaka jest normalność? Po pierwsze, że człowiek jest wolny, że ma ten paszport przysłowiowy w szufladzie w domu, a nie w sposób urągający wszelkim standardom. Trzeba wystać godzinami w skandalicznych warunkach i potem go oddawać. Kolejki gigantyczne, totalna niechęć do jakiejkolwiek pomocy. Pewnie też były sytuacje, kiedy ci urzędnicy pracujący jakąś ludzką twarz pokazywali. Nie występowałam o ten paszport często i kojarzy mi się to z dyskomfortem dużym.
Nie bez powodu o tym mówię, na Kruczej właśnie, w budynku po lewej stronie, tak samo jak za czasów PRL, znajduje się urząd paszportowy. Posłuchaj, jak wyglądała obsługa interesantów w PRL-owskim urzędzie?
Proszę nam pani przynieść zaświadczenie z zakładu pracy.
Ale ja przyniosłam.
To zaświadczenie?
Zaraz, pani mi pozwoli, bo ja bym z okularu, to ja nie widzę.
Proszę pani, jak my mamy dwa różne zaświadczenia, na nic nie wolno wydawać, proszę pani, my musimy uzupełniać, wyjaśniać.
No proszę pani, przecież ja przyniosłam takie małe zaświadczenie. Proszę pani, złożyłam już ten dowód, co żądano ode mnie.
Czułam? No więc mówię pani, że są dwa różne zaświadczenia.
To teraz jeszcze jedno, tak?
To teraz pani musi nam przynieść zaświadczenie, żeby oni to nam anulowali.
Zbliżamy się do ulicy Wilczej. W głębi ulicy Wilczej znajduje się komisariat. Mieści się tutaj nieprzerwanie od lat 50. XX wieku. Totalitarne państwo potrzebowało funkcjonariuszy, którzy mieli za zadanie nie dopuścić do prób jego obalenia. Każdy, komu w głowie zrodziła się myśl o wolności, mógł być podejrzany. Zakazane było organizowanie zgromadzeń, słuchanie Radia Wolna Europa, czytanie niezależnych czasopism, druk i kolportaż ulotek i broszur krytykujących system. Osoby podejrzane o działalność antysocjalistyczną przewożone były właśnie na komisariaty, gdzie milicjanci robili pierwsze przesłuchania. Kolporterzy prasy podziemnej przewozili bibułę na tylnych siedzeniach swoich maluchów. Bali się zwłaszcza zatrzymań przez milicję drogową. Milicjant miał prawo sprawdzić zawartość każdego pakunku. Ulotki i bibuła były wystarczającym powodem, żeby trafić na dołek, czyli komisariat. Według Danuty Przewary, działaczki Komitetu Helsińskiego w Polsce, jednym z dużych problemów osób mało doświadczonych, które zaczynały działać w opozycji, była umiejętność zachowania się w trakcie przesłuchania, w tym umiejętność odmowy odpowiedzi. W podziemiu wydano nawet specjalny podręcznik, instrukcję, jak należy się zachować w kontaktach z milicją i służbą bezpieczeństwa. Wspomina Jacek Czaputowicz, opozycjonista.
Jak ja jadę teraz, no to mogę powiedzieć, gdzie jest jaka komenda, bo prawie na każdej byłem. No, na pracy Mostowskich parę razy, ale później na Malczewskiego, na Wilczej. Bo to oni tak przysłuchiwali i później zawozili na 38 godzin tutaj, gdzie mieli wolne miejsce. Już która jest która, nie wiem, ale pamiętam też przesłuchanie, czasami bardzo ostre, te pierwsze. Zawsze stał działalności i tak dalej, że mnie ostrzegają albo coś innego, prawda, takie rzeczy.
Nie zatrzymuj się i cały czas prosto. Wizyty na komendzie i przesłuchania to jedno, ale była jeszcze zwykła codzienność. Ta dotyczyła wszystkich tak samo. Opozycjonistki były gospodyniami domowymi, działaczkami, studentkami, dziennikarkami czy urzędniczkami. Każda z nich borykała się z innymi problemami i wyzwaniami. Ale wychowywanie dziecka, zrobienie zakupów czy zorganizowanie przyjęcia stanowiły dla nich taką samą trudność jak dla reszty społeczeństwa. Spójrz na budynek po lewej stronie. Na parterze znajduje się przedszkole. W późnym PRL-u państwo miało za zadanie zapewnić opiekę dla dzieci, których rodzice szli do pracy. Dzięki temu kobiety również mogły zarabiać pieniądze. Kronika filmowa informowała.
Zarówno w mieście, jak i na wsi coraz dobitniejsze są przejawy opieki nad matką i dzieckiem. Nieustannie rośnie ilość żłobków i przedszkoli. Kobieta może pracować spokojnie, gdy jej dziecko pozostaje pod czujną opieką wychowawczyni.
Speaker nie mówi do końca prawdy w kronice. Przedszkoli było zdecydowanie za mało w stosunku do potrzeb. Halina Haber, która na przełomie lat 70. i 80. była dyrektorką tego przedszkola, starała się włączyć rodziców w jego działalność. Rodzice malowali sprzęt ogrodowy. Ci, którzy wykonywali zawody promowane przez system, to znaczy pielęgniarki, listonosza, górnika, krawcowej, przychodzili do przedszkola na pogadanki. A rodzice plastycy mieli za zadanie wykonywanie dekoracji na obchody różnego rodzaju uroczystości. Ale przede wszystkim musieli punktualnie odbierać dzieci z przedszkola po pracy. Dochodzisz do ulicy Chorzej, przejdź przez pasy i idź prosto. Podróż do domu odbywała się najczęściej komunikacją miejską. Matki nie ruszały się z domu bez torby, czyli siaty, tak zwanej Anuszki. Bo Anusz coś rzucili i w drodze z przedszkola lub pracy do domu, po wystaniu w długiej kolejce, można było coś upolować. Anna Komorowska mówi o tym w ten sposób.
Miałam wózek i do wózka można było dużo załadować. Trochę inne wózki były niż dzisiaj. Zdecydowanie mniej wytrzymałe, poza tym dużo trudniejsze do prowadzenia. I dziecku mniej wygodnie było i się je trudniej prowadziło. I właśnie też to, co jeszcze było, że jak się kupowało, to się kupowało na zapas. Nawet jak mi dzisiaj nie jest potrzebne, to się kiedyś przyda. Nawet moje dzieci się ze mnie śmieją, że ja zawsze z myślą o kolejnej wojnie światowej zakupy robię.
Danuta Stołecka dodaje.
Ta codzienność, te siaty, te zatłoczone tramwaje tak strasznie wdręczyła, że nie myślały się o przyszłości, bo wiadomo, że było, że będzie do dupy. Było beznadziejnie, to znaczy to dziecko będzie żyło w nie żadnej możliwości odmiany, że to twoje dziecko będzie żyło w lepszym świecie. To w ogóle się przecież nie śniło.
W sierpniu 1980 roku, gdy w Stoczni Gdańskiej trwał strajk, powstał utwór Piosenka dla córki. Mówi się, że to był hymn powstającej Solidarności. Autor muzyki, Maciej Pietrzyk, wbrew cenzurze wykonał ten utwór podczas festiwalu w Opolu w 1981 roku. Posłuchaj fragmentu jego występu.
Nie mam teraz czasu dla ciebie, nie widziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnie, opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz wreszcie u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla ciebie.
Mijasz ulicę Wspólną. Przejdź przez pasy i idź dalej ulicą Kruczą. Matki starały się, by dzieci dorastały w miarę normalnych warunkach, choć nie było to łatwe. W wywiadzie dla Shany Penn Joanna Szczęsna tak to opisuje. Nie ma gotowego przepisu na szczęśliwe dzieciństwo. Trudno było żyć w takich nieprzewidywalnych okolicznościach i godzić to z obowiązkami matki. Kiedyś milicja zabrała mnie z domu, podejrzewali mnie o coś, czego nie zrobiłam, więc nie trzymali długo. Tymczasem w domu zjawił się jeden z przyjaciół, zajął się moim synem i zabrał go do jego ojca, który mieszkał pod Warszawą. Nic się wtedy złego nie stało, w gruncie rzeczy wyszło to dziecku na dobre, bo od tej pory mały wiedział, że może liczyć na mojego przyjaciela, że ma się do kogo zwrócić. Wiedział, czym się zajmuję i że mogę zostać zatrzymana, ale miał świadomość, że ktoś mu pomoże. Pen rozmawiała również z Moniką Krajewską, fotografką z Warszawy, matką dwóch synów. Rzadko się mówiło o dzieciach i polityce jednocześnie. Dla mnie są to jednak sprawy nierozłączne. Moje pokolenie dorosło, zaczęły się nam rodzić dzieci, poznaliśmy na własnej skórze problemy ukrywania przed dziećmi różnych spraw. Ludzie zaangażowani w działalność opozycyjną, a ich krąg stawał się z czasem coraz szerszy, musieli przestrzegać zasad konspiracji. Zwłaszcza podczas stanu wojennego, kiedy konspirowało mnóstwo ludzi. Życie rodzin w konspiracyjnych mieszkaniach nie było łatwe. Przez prywatne domy przewijali się ludzie nie zawsze znajomi. Na przykład w Warszawie redakcja tygodnika Mazowsze działała w kilku różnych mieszkaniach jednocześnie. Przejść przez pasy. Będziemy teraz iść cały czas prosto ulicą Kruczą. Jedna z głównych redaktorek pisma, Anna Bikont, wspomina to tak.
Miałyśmy zawsze jakoś bardzo dużo papierów. To był ten problem z tym przenoszeniem się, że jednak taki tygodnik, który się regularnie wydaje i do którego trzeba mieć jakieś archiwum i coś, to było dużo papierów. W pewnym momencie miałyśmy takie sukienki uszyte, które były takimi wielkimi patchworkowymi sukienkami do ziemi ciążowymi. W tych ciążach miałyśmy te papiery. Jednakże w jednej z mieszkaniówek gospodarz prawie nie zasłabł, jak nagle weszły dwie kobiety w zaawansowanej ciąży i pomyślał, że no możemy zacząć chodzić w jego mieszkaniu, a się ukrywamy.
Bazę tygodnika stanowiła sieć mieszkań prywatnych. Redakcja spędzała w jednym mieszkaniu 3-4 dni. Do tego samego lokalu wracano dopiero po kilkutygodniowej przerwie. Lokale należały do sympatyków podziemia. Wykorzystywano je na kolejnych etapach redagowania i drukowania tygodnika. Wraz z rozwojem pisma w kolejnych latach system pracy stawał się coraz bardziej skomplikowany. Były mieszkania redakcyjne, przerzutowe, lokale pełniące funkcję skrzynek, gdzie zostawiano materiały, pieniądze lub informacje. W 1987 roku na przygotowanie i druk gazety wykorzystano prawie 40 mieszkań. Konspiracyjne mieszkanie musiało spełniać kilka warunków. Dogodnym lokalem, w którym powstawał raport Komitetu Helsińskiego na temat przestrzegania praw człowieka w Polsce, dysponowała Danuta Przywara.
Wtedy byłam w takim zewnętrznym kręgu współpracowników i moje mieszkanie głównie służyło jako hala maszyn. Nie było komputerów, a jeżeli chciało się coś przepisać, to trzeba było pisać na maszynie do pisania. Te maszyny się stawiało na poduszkach, żeby wytłumić hałas. Opiekowałam się mieszkaniem koleżanki, która wyjechała z mężem z kraju, a było to mieszkanie trzypokojowe. W każdym pokoju można było postawić oddzielną maszynę do pisania na poduszce i przyspieszać przepisywanie załączników do raportu. A ponieważ waliło się przez 5 przebitek, żeby za jednym zamachem otrzymywać 6 egzemplarzy, no to są te poduszki, różne koce i tam cała reszta i zamknięte szczelnie okna. I tak było słychać. A dzięki Bogu nie było żadnych wrednych sąsiadów. Staraliśmy się zachować wtedy wszelkie zasady konspiracji, więc jak oni kończyli pracę, to ja musiałam wychodzić z mieszkania i nie miałam prawa wracać do tego mieszkania. Kiedyś wróciłam, bo już było strasznie zimno, nogi miałam przemoczone. Siedziałam w kuchni, tylko nam się drzwi nie domykały. Nagle z przerażeniem w szparze zobaczyłam samych znajomych przechodzących na skos przez mój korytarz. No więc potem już żeśmy się przestali wygłupiać.
Taki tryb życia, zwłaszcza dla zwykłych domowników, bywał trudny. Ale Anna Komorowska tak to wspomina.
Jak jest trójka dzieci i mieszkanie 30 parę metrów, ciemna kuchnia, jest zimno, bo mieliśmy do dyspozycji przedpokój na spotkania. Czasami dziecko wystawialiśmy w wózku na balkon, żeby mieć pokój. No to czasami człowiek jest zmęczony, by chciał odpocząć. Natura ludzka jest taka, że te złe rzeczy wypiera i, że tak powiem, wraca sentyment do młodości i on to niweluje te dyskomforty, bo na pewno to nie było normalne życie.
Jesteś przy dużym skrzyżowaniu? To róg ulicy Kruczej i Alei Jerozolimskiej. Musimy przedostać się na przeciwległy róg pod Smyka, czyli ten duży dom handlowy z podcieniem. Przedostań się tam, przechodząc przez kolejne pasy. Na wysokości wysepki tramwajowej spójrz w lewo, w głąb Alei Jerozolimskiej. Następne światła to Rondo Dmowskiego, jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych Warszawy. Podobnie było w PRL-u. Latem 1981 roku na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskiej i Marszałkowskiej ZOMO, czyli specjalne oddziały milicji powołane do likwidacji zbiorowych naruszeń porządku publicznego, m.in. wystąpień przeciwko władzy, zatrzymało tam demonstrację Solidarności. Manifestanci zaczęli okupować główne rondo miasta. Sytuacja była napięta. Członkowie Komisji Interwencji i Mediacji regionu Mazowsze zostali wezwani do opanowania tłumu. Jesteś już w podcieniach domu handlowego? Zatrzymaj się i posłuchaj, zanim ruszysz dalej. Gazety i prasa podawały, że mieszkańcy Warszawy są przeciwni demonstrantom, że manifestacja blokuje ruch w całym mieście. Jednak jak mówi Danka Przywara, mediatorka w regionie Mazowsze, to była tylko kłamliwa propaganda władz.
Poszłam na dyżur na Mokotowską, gdzie moja koleżanka z komisji powiedziała, zbieraj się, idziemy, Marek dzwonił z ronda, tam jest duża awantura, ponieważ ZOMO zatrzymało demonstrację dużą solidarnościową, która chciała skręcić w Jerozolimskiej i podjechać pod Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Kroczyłyśmy środkiem chodnika demonstracyjnie. Dzięki Bogu to był taki okres, kiedy się nosiło midi i takie spódnice różne, dłuższe. I myśmy trochę obrażały moralność publiczną chyba, ponieważ to był 81 rok, słuchajcie, naprawdę w sklepach na półkach był ocet i zapałki. A ludzie wyjmowali z siatek część zakupów i nam dawali. I myśmy tak w podołku, w tych swoich spódnicach targały, a kefira, jakieś mleko, a trochę chleba, jakieś bułki na rondo. Więc przyszłyśmy już rzeczywiście z dużymi zapasami i z życzeniami, żebyśmy się trzymali, że właśnie to dobrze, że idziemy. No i już tam zostałam. To, że nam kuchnie obu hoteli, i Forum, i Polonii bodajże, dostarczały jedzenie, to jedno. Natomiast również pamiętam taką starszą panią, która przyszła późno wieczorem i przyniosła nam w butelce, owinięty ilomaś gazetami i jeszcze ręcznikiem, barszcz, który ugotowałaś, no bo ojciec, wzruszyłam się, wiesz? Naprawdę była przeurokliwa staruszka.
Podobne wspomnienie ma Ewa Kulik.
Kiedy po okresie strajku ostrzegawczego, który był ogłoszony w całym kraju, gdzie taki była no, niesamowita mobilizacja ludzi, że wszystkie zakłady pracy strajkowały, nauczyciele z uczniami nie prowadzili normalnych lekcji. Po iluś tam dniach wyszłam na ulicę i nagle taka wybuchła wiosna. No i nagle poczułam, że ja się nie mam co ubrać, bo jestem w zimowych ciuchach, jest potwornie gorąco. I wyszłam do butików, wtedy jeszcze nie było takich sklepów jak teraz, ale były prywatne butiki, gdzie ludzie szyli prywatnie, oddawali rzeczy, które były sprzedawane. I tam weszłam i chciałam coś kupić, żeby móc się przebrać. I się rozebrałam i zapomniałam, że ja mam na sobie opaskę, czerwono-białą opaskę z napisem Solidarność. I to było takie dla mnie niesamowite przeżycie, bo się nagle wszyscy mnie rzucili i zaczęli mówić, to pani jest Solidarności, jak my możemy pomóc, chcielibyśmy coś zrobić, to niech pani bierze, co pani chce z tego sklepu, tylko tak możemy pani pomóc, żeby jesteśmy z wami.
Odwróć się w stronę skrzyżowania i spójrz na budynek, spod którego przyszliśmy, tam gdzie na dole jest apteka. W tym budynku była tak zwana spotkaniówka, konspiracyjne mieszkanie, w którym ludzie mogli się bezpiecznie spotkać i pogadać. Jadwiga Wujec opowiada o nim tak.
W tym budynku, na piętrze chyba najwyższym, mieszkała rodzina państwa Golińskich. To taka kikowska rodzina, wielodzietna. Pan Goliński już wtedy nie żył. Pan Goliński był architektem i twórcą budynku Sezamu, który wtedy był bardzo takim nowoczesnym, ciekawym budynkiem. Fantastyczna była pani Golińska, ich mama. I tam pamiętam, jak trzeba było szybko znaleźć jakiś lokal, to nie wiem, co ona wszystko robiła, jak często udostępniała. Podejrzewam, że ona różne rzeczy udostępniała ten swój lokal. Taką spotkaniówkę pamiętam. Oczywiście ja to mieszkanie znacznie lepiej pamiętam z prywatnych okazji. W ogóle to życie prywatne i te liczne przyjaźnie oczywiście były splątane z tym wszystkim.
Teraz odwróć się tyłem do Alei Jerozolimskich i idź przed siebie, mijając smyka po prawej stronie. Zaraz dojdziesz do małego parkingu. Co właściwie było motorem angażowania się kobiet w działalność opozycyjną? We wstępie do książki PEN profesor Maria Janion tak to opisuje. Gdy przywódcy ruchu zostali odizolowani, internowani, uwięzieni, zmuszeni do ukrywania się, zadanie podtrzymywania i rozwijania Solidarności wzięły na siebie kobiety, przede wszystkim jako twórczynie telerewolucji. Organizatorki całego bardzo sprawnego i skomplikowanego podziemnego systemu informacji, zbierania ich i przekazywania. Były to znakomite redaktorki, dziennikarki, intelektualistki, specjalistki od jawnej komunikacji, ale i od ukrywania, także ludzi. Przejdź przez ten niewielki parking samochodowy i idź w lewo, cały czas wzdłuż ulicy Brackiej. To były w większości młode dziewczyny w trakcie albo zaraz po studiach. Posłuchaj, jak znalazły się w opozycji Danka Przywara, Ewa Kulik-Bielińska i Teresa Boguska.
To było takie trochę towarzyskie, trochę związane oczywiście z podobnymi przekonaniami, ze zgodą na to, co ci ludzie robili i czym się zajmowali. Natomiast to nie była taka decyzja pod tytułem ja teraz będę w opozycji.
I wracałam ze studiów przez rynek główny w Krakowie i zobaczyłam zgromadzenie ludzi pod bramą na Szewskiej i była tam ulotka przyklejona do murów i z tej ulotki dowiedziałam się, że jeden student polonistyki został zakatowany na śmierć przez milicję. No i postanowiłam coś z tym zrobić. To była taka rzeczywistość, w której kiedy chciało się coś robić, co nie podobało się władzy, no groziło rewizjami, przeszukaniem, zatrzymaniem, aresztowaniami, ale była to trochę przygoda. Byłam wtedy młoda i generalnie nie miałam takiego podejścia, czy jakieś prześladowanie. Po prostu jest to sposób na życie.
Mogę powiedzieć, że przypadkiem, dlatego że mniej więcej w 66 roku, jak się znalazłam na studiach, zaczęłam brać udział w takich spotkaniach studentów dyskusyjnych, prywatnych. I szybko się okazało, że to jest nielegalne. I w ten sposób niechcący okazało się, że znalazłam się po stronie przeciwników.
Na naszą młodość ten szczęsny czas przyszła para skrzydeć zwinięty w nasi
kwiaty. Po prawej stronie mijasz deptak przy ulicy Chmielnej i księgarnię na rogu. Dalej po lewej stronie znajduje się przejście dla pieszych. Przejdź na drugą stronę i od razu przed restauracją skręć w prawo, w ulicę Szpitalną. Podejdź pod ostatnią bramę, kamienicę pod numerem 5. Ten dom to instytucja. W pewnych kręgach mówi się Szpitalna i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Dziś to siedziba wielu organizacji pozarządowych. Miejsce, gdzie spotykają się ludzie, którzy chcą razem działać i zmieniać rzeczywistość. Nie bez powodu tutaj trafili. Kamienica przesiąkła społecznikowskimi ideałami. Mówi Ludwika Wujec.
Szpitalna 5, pierwszy lokal oddany regionowi. Wszyscy sobie na głowie stali i też było dobrze. Potem dostaliśmy jeszcze drugi lokal w tym samym budynku, niżej jakoś. Przychodzili tłumy ludzi, przychodzili ludzie z różnych zakładów pracy, żeby się radzić, żeby pytać, jak założyć związek, żeby z nimi razem do zakładu się na przykład wybrać, bo dyrekcja odmawiała zgody na... Po materiały, a czy macie coś do czytania, dajcie gazetki. Tam też szukali kontaktu, żeby razem coś tam zrobić, żeby pooddychać atmosferą takiej wolności. Często się mówi karnawału o tym okresie.
Jeśli brama jest otwarta, wejdź na podwórko i rozejrzyj się. We wspomnieniach Danki Przywary tak wyglądało to miejsce.
Chyba to było pierwsze piętro i taka ogromna sala, w której kłębiło się nieprawdopodobnie dużo ludzi, wokół której pod ścianami stały stoliki, gdzie w jednym dostawało się ulotki mówiące o tym, co trzeba zrobić, żeby założyć koło Solidarności, w innym znaczki różne, od malutkich do dużych. To się kupowało wtedy po 2 złote, 5 złotych, biało-czerwone albo metalowe, takie bardziej wypasione. Jeszcze innym jakieś biało-czerwone opaski, jak się robiło jakąś przerwę w pracy, czyli ludzie przymierzali się do strajku. No w każdym razie był dziki tłum.
Ludwika Wujec po latach odkryła tajemnicę, którą i tak wszyscy przeczuwali.
Poszłam pomóc Henkowi czytać jego papiery w IPN-ie. I to była też korespondencja ta esbecka taka dotycząca tego lokalu szpitalnej. Tam na przykład znalazłam taką korespondencję, strasznie zbiurokratyzowani oni byli ci esbecy, wniosek o założenie podsłuchu telefonicznego, a potem podsłuchu lokalu. Założyli, co nie miało żadnego znaczenia. Tam wszyscy się liczyli z tym, że jest podsłuch, chociaż jeszcze go nie było nawet.
Wyjdź z podwórka, po lewej stronie zobaczysz pasy na ulicy Szpitalnej. Przejdź nimi na drugą stronę. Życie w lokalach regionu Mazowsza, oficjalnych i tych konspiracyjnych, przeciągało się do późna w nocy. Opozycjoniści byli rozpaleni, gorąco zaangażowani i ta atmosfera udzielała się wszystkim. dyskusje towarzyszące toczącej się rewolucji, zadania, które trzeba było wykonać sprawnie i cicho, odpowiedzialność za innych, tych, których trzeba było ukryć lub których rodzinom trzeba było pomagać. To wszystko ludzi bardzo do siebie zbliżało. Jesteś po drugiej stronie szpitalnej? Jeśli stoisz do niej tyłem, idź prosto ulicą Górskiego, mijając pijalnię czekolady na rogu. Dojdź do popiersia Górskiego na Małym Rondzie. Jeden ze stałych bywalców szpitalnej, Wiesław Bieliński, wspomina.
Byłem stałym gościem na ulicy Szpitalnej, gdzie była Krajowa Komisja Koordynacyjna NZS-u, gdzie się dużo kręciły borowiki i temu podobne. I tam się coś knuło, właśnie głównie coś się wydawało. Dużo się piło, dużo się bawiło, ale coś się wydawało. Pamiętam, że przez krajówkę szły powielacze z zachodu dla różnych uczelni. I myśmy się zawsze starali, jak już taki powielacz był, one przychodziły z oryginalną farbą, z porządnym, prawdziwym papierem, bo wtedy dostępny w Polsce nie był porządny, to na każdym takim powielaczu coś się wydrukowało, zanim on pojechał dalej. No to był taki dość dziwny konglomerat towarzyski.
Posłuchaj Tadeusza najlepiej, jak śpiewa, oni zaraz przyjdą tu.
Jak ładnie ci w tej sukni.
Był oczywiście też pewnego rodzaju podział taki towarzyski, bo tak zwany Młody Kor to była grupa, też ona tam miała różne kręgi, czym inny był SKS, czyli Studencki Komitety Solidarności, a czym innym były inne grupy koru. To byli ludzie, którzy prowadzili bardzo intensywne życie towarzyskie, które zarazem służyło konspiracji, no bo się wszyscy zbierali i można było załatwić, na papierze załatwić, bo się nie mówiło w tych podejrzanych mieszkaniach, tylko się pisało na papierze, dziś ci przywiozę i tak dalej. Tak to się wszystko kręciło, a zarazem te kręgi towarzyskie były też taką polisą ubezpieczeniową, no bo każdy z nas wiedział, że jeżeli coś się mu stanie, czyli zamkną go, zostanie żona, dziecko albo nie wiem, jakaś tam trudna sytuacja, to ta reszta się tym zajmie, czyli na przykład wejdzie do mieszkania i wyniesie jakąś bibułę, żeby nie wpadła, pomoże żonie i pomoże finansowo, pomoże załatwić, no, że człowiek nie zniknie, tak jak w Związku Radzieckim do więzienia idziesz i już nie wiadomo, kiedy się znowuż odnajdziesz.
Gdy się hunta wystrzela, trafi szlam Jaruzela, orła wrona nie zdoła pokonać. Wtedy wolni związkowcy, ekstremiści, korowcy na premiera wybiorą Buronia. Wtedy ekstremiści, korowcy na premiera wybiorą Kuronia.
Naprzeciwko znajduje się niewielkie popiersie Wojciecha Górskiego, patrona ulicy. Podejdź do niego i spójrz za siebie. Nawet jeśli udało się na chwilę zapomnieć o rzeczywistości życia w komunistycznym państwie, to jeden element bardzo szybko o tym przypominał. Nad Warszawą górował dar Stalina dla narodu polskiego, Pałac Kultury i Nauki. Tortowy kolos prezentuje się tu w całej okazałości. Odwróć się z powrotem do popiersia Górskiego. Skręć w lewo w ulicę Tuwima i idź pod filarami kamienicy. Nęka Przewara zawsze była konkretną osobą. W 80 roku region Mazowsze poszukiwał konsultantów, czyli ludzi, którzy pomagali pracownikom różnych zakładów pracy zakładać komisje zakładowe Solidarności. Zgłosiła się.
Złościliśmy się u mnie w pracy, w takim biurze projektów, na kolejne posunięcia zarządu regionu Mazowsze. Jagusia zezłoszczona krzyknęła: do jasnej cholery, jesteście takimi samymi członkami Solidarności jak i ja. Jeżeli wam się coś nie podoba, to przyjdźcie i zróbcie coś, a nie marudźcie. No więc ja się podparłam pod boki i powiedziałam: tak, to kiedy i gdzie? Podszedł do nas facet w rozchełstanej, nie do końca doprasowanej flanelowej koszuli, klatkę z jedną nogawką spodni podwiniętą do kolana, a drugą spuszczoną i mierzwiąc sobie włosy, słuchał, jak ja opowiadałam, co ja mogę, a czego nie mogę i że tak naprawdę to ja mam 2 razy w tygodniu po 4 godziny wolnego czasu i że te 4 godziny mogę poświęcić na ołtarzu budowy niezależnych i samorządnych związków zawodowych. Posłuchał i sobie poszedł.
Przejdź przez skwer, dojdź do ulicy Wareckiej i skręć w prawo.
A ja rzeczywiście umówiłam się tam, już nie pamiętam jakie to były dni, ale że po pracy będę przychodziła, no i właśnie próbowała coś robić. I tak rzeczywiście było. Ale ostatecznie usłyszałam, że powstaje komisja mediacji. Komisja, która ma zajmować się mediowaniem sporów wewnątrz związku, ponieważ przychodzili ludzie mający różne cele, różne pomysły, potrafiący ze sobą pracować, ale części nie do końca potrafiący. Tych konfliktów wewnątrz kół związkowych było naprawdę dużo. Ja rzeczywiście zaczęłam wtedy pracować. Teraz można byłoby powiedzieć jako wolontariusz Komisji Mediacji Regionu Mazowsze. I to była moja główna aktywność pierwszego karnawału Solidarności.
Przejdź ulicą pod bramą budynku. Stań tuż za nią przy bramie ogrodu. Posłuchaj Danki Przewary.
Ja miałam bardzo dużo szczęścia. Ja leżałam w łóżku, kiedy drzwi w kolejnym wynajmowanym przeze mnie mieszkaniu się otworzyły i weszła właścicielka tego mieszkania w towarzystwie 6 panów.
Teraz się odwróć. I spójrz w górę, na mieszkanie na ostatnim piętrze.
Było to na Kubusia Puchatka. Sypa dotyczyła Jarka Kosińskiego i on poszedł siedzieć, chłopaka Danki, która mieszkała w tym mieszkaniu, gdzie ja mieszkałam. I zatrzymując Jarka, panowie postanowili zrobić rewizję w mieszkaniu Danki. Oni się przedtem dobijali i mnie coś obudziło po 6, ale spałam wyjątkowo mocno i nie usłyszałam. I zasnęłam się spokojnie dalej i koło 7 rano drzwi się otworzyły. To było, całe mieszkanie miało 18 metrów kwadratowych, więc panowie znaleźli się właściwie na skraju materaca jogi, na którym spałam. Ja miałam zapisane na fizelinie wszystkie adresy i hasła świeżo zdobytych lokali komitetu, więc rozdarłam się. Tu się wykazałam bystrością umysłu, to znaczy krzyknęłam, że jestem na Golasa i że sobie nie życzę. Więc panowie się wycofali, mówiąc, że zaraz wrócą i ja się o mało nie udławiłam tym kawałkiem fizeliny, ale połknęłam. I znowuż było śmiesznie, ponieważ oni robili szczegółową rewizję. Ja miałam odgromadzić ciut, oczywiście bezdebitowej literatury, więc właściwie były podstawy do tego, żeby mi zrobić sprawę i mnie posadzić, ale oni robili rewizję nie u mnie, tylko u Danki, która była tam zameldowana. Danka miała za sobą odsiadkę, bo ona siedziała w ramach sprawy za Radio Solidarność. A tym niemniej od czasu do czasu tam przychodzili i robili przegrzeb i poprzednią rewizję robili u mnie rok wcześniej. Tego było dużo, jak oni wygruzili tą całą bezdebitową to na materacie, to tam był pasterta.
Danka rzeczywiście miała dużo szczęścia. Ta rewizja zakończyła się bez przykrych konsekwencji. Idź dalej ulicą Warecką.
Na rusztach łóżek milczy przerażenie. Ci przywiązani dymem materaców przepowiadają życia swego słowa. Nam pod nogami szarżą się posadzki. Deszcz ister czerwonych osiada na głowach. Dym coraz gęstszy, chłopcy ktoś się wdziera. A my w ciśnięci w najdalszy sali kąt. Tędy wrzeszczy, niech nas jastrza cholera.
Wchodzisz na ulicę Nowy Świat. Stań i spójrz w lewo. W kamienicy na rogu jest sklep spożywczy spółdzielni Społem. Sklep działa w tym miejscu od prawie 150 lat. Zatrzymaj się przed wystawą i zobacz, co możesz kupić. W latach 80. zaopatrzenie sklepu było fatalne, a produkty, które teraz widzisz przez szybę, były na co dzień nie do zdobycia. Polacy uganiali się za najbardziej podstawowymi zakupami: masłem, chlebem, parówkami, serem, cukrem, olejem, pastą do zębów, proszkiem do prania i papierem toaletowym. Stań twarzą do jezdni. Po prawej stronie jest przejście dla pieszych. Przejdź na drugą stronę ulicy i wejdź w tę uliczkę naprzeciwko. To ulica Ordynacka. Psalm stojących w kolejce świetnie zaśpiewała Krystyna Prońko.
Za czym kolejka ta stoi?
Poszarz, poszarz, poszarz!
Na co w kolejce tej czekasz? Co przyniesiesz do domu?
Umęczeni staniem w długich kolejkach ludzie dawali upust swoim frustracjom, wpisując się do ksiąg skarg i wniosków. Takie księgi znajdowały się w każdym sklepie. Pewien człowiek poskarżył się. Na wystawie są wystawione różne żółte sery, ale w sklepie nie ma ich w sprzedaży. Co to zazwyczaj reklamowania towaru, którego nie ma w sklepie? Proszę o wyjaśnienie. Stanisław Kudelski. Kierownik sklepu wyjaśnił. Sklep bierze udział w konkursie. Zrobiono więc wystawy konkursowe, na których umieszczono atrapy towarów. Samych towarów od dłuższego czasu niestety brak w sprzedaży. Ktoś inny napisał. Kolejka zaczyna się już przed sklepem, a obsługa odmawia uruchomienia drugiego stanowiska kasowego, mimo że w sklepie są 4 pracownice. 2 siedzą sobie na zapleczu i piją herbatkę. Ponadto kierowniczka ubliżała mi. No i tutaj książka skarg jest nieco pomięta, naddarta, jakby ktoś ją klientowi z całej siły wyrwał. Poniżej znalazł się wpis kierowniczki. Nieprawda! Kłamstwo! Jako kierowniczka oświadczam, że w sklepie była duża kolejka spowodowana świeżą dostawą tak atrakcyjnych towarów jak olej, margaryna, cukier. Ekspedientki nie nadążały z noszeniem towarów, ponadto klient ten jest wyjątkowo konfliktowym klientem, który wiecznie ma dużo nieuzasadnionych pretensji i sam ubliża. Gdy dojdziesz do skrzyżowania, skręć w lewo w ulicę Kopernika i idź prosto. Zdarzały się jednak i pochwały. Dziękuję za rodzynki, które kupiłam w tym sklepie, a nie mogłam dostać od 2 lat w całym Śródmieściu. Szczególnie dziękuję pani sprzedawczyni, która z uśmiechem odważyła mi żądaną ilość. Danuta Piętek. Po prawej stronie, nieco w dole, mijasz mały dom towarowy. Wyobraź sobie, że właśnie dzisiaj chcesz kupić meble. Posłuchaj relacji kierownika warszawskich domów towarowych.
Na starcie zawodnicy w różnym wieku i obojga płci. Pełne napięcia, oczekiwanie na sygnał.
Jest godzina 18:30. Proszę wartowników o otwarcie drzwi wejściowych. Jest godzina 8:30. Dasz.
I start! Schody ruchome unieruchomione, żeby uniknąć wypadku.
Prosimy sprzedawców o przygotowanie się do...
warszawskich domach centrum nie liczą się żadne wcześniejsze zapisy. Liczy się tylko sprawność nóg, ogólna kondycja, no i znajomość topografii stoisk. W walce o towar tworzy się zwarta społeczność kolejkowa zdecydowana na wszystko, to znaczy na każdy artykuł, niekoniecznie pierwszej potrzeby. Zwycięzca nagrodzony, dywan zdobyty niczym puchar przechodni.
Idź prosto. Przejdź przez pasy i zatrzymaj się. Spójrz na budynek po prawej stronie pod numerem 34. Znajdź narożne okna na pierwszym piętrze. Przez wiele lat była tu siedziba Klubu Inteligencji Katolickiej. KIK był dla warszawskich opozycjonistów miejscem formacji intelektualnej i ideowej. Tu dogadywali się ludzie z różnych środowisk. Katolicy i ci o poglądach lewicowych. Tutaj znajdowali schronienie demonstranci. Pierwszy premier wolnej Polski, Tadeusz Mazowiecki, wywodzi się właśnie z KIK-u. Idź dalej, ulicą Kopernika, wzdłuż parkanu po lewej stronie. Gdy będzie skręcać, skręć również w lewo. Posłuchaj, jak Ludwika Wujec, słuchaczka kikowskich wykładów Bronisława Geremka i Władysława Bartoszewskiego, wspomina to miejsce.
KIK był pierwszym miejscem, które gościło tworzącą się Solidarność, tworzący się region Mazowsze. Jeszcze wtedy nie wiadomo było, że z tego powstanie Solidarność jako jeden związek. Na Okulniku biura administracyjne KIK-u były. I tam też wydzielili takie pokoiki, żeby można było pracować na początku. Pamiętam, jak się wszyscy w to włączali. Wszyscy tam tu coś przepisywały, tutaj, jak w młynie było, ale oczywiście tak się żyć dłużej nie dało na dłuższą metę, bo było za ciasno. Jeśli chodzi o działalność KIK-u, był kompletnie sparaliżowany.
Po drugiej stronie ulicy widzisz Kościół Świętego Krzyża. W latach 80. w jego podziemiach, pod zakrystią, znajdowała się skrytka, w której harcerski zastęp Ruczaj przechowywał ulotki nawołujące do obalenia systemu. O oznaczonych porach chłopcy odbierali bibułę i rozrzucali ją na śródmiejskich ulicach.
On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, snad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij mukom zęby krat, zerwikaj tady połamba, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat.
Po lewej stronie mijasz pomnik Mikołaja Kopernika. Przed tobą ulica Krakowskie Przedmieście. Idź nią prosto, aż do bramy uniwersytetu. W PRL-u władze nie lubiły uniwersytetów. Bały się zapędów rewolucyjnych, jakie mogły budzić się w studentach. Posłuchaj fragmentu propagandowej kroniki z epoki.
Kontrrewolucja stawia na młodzież, studentów i intelektualistów. Sztaby Solidarności przygotowują kolejną prowokację, wykorzystując w tym celu młodzież studencką. Liczne strajki, w tym strajki okupacyjne, organizuje na uczelniach nowo powstały Niezależny Związek Studentów. Organizacja o jednoznacznym obliczu antysocjalistycznym. Solidarność finansuje te strajki.
Uniwersyteckie mury dawały prawo do wyrażania opinii i poczucia względnej niezależności. Wielu młodych ludzi tutaj po raz pierwszy spotykało podobnych sobie, gotowych podjąć walkę o wolność. Studenci mieli utrudniony dostęp do książek, na które był tak zwany zapis, czyli których autorzy byli zakazani, na przykład Gombrowicz czy Miłosz. Poza tym młodzi ludzie chcieli podróżować, zrzeszać się w organizacjach innych niż Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Dlatego powołali Niezależne Zrzeszenie Studentów. Chcieli też móc decydować sami o sobie.
Zakazane zostało, zakazane zostało. i odbywanie wszelkiego rodzaju zgromadzeń, wszelkiego rodzaju pochodów, wszelkiego rodzaju manifestacji, wszelkiego rodzaju zbiórek publicznych. Zakazane zostało, zakazane zostało użytkowanie jakichkolwiek urządzeń poligraficznych, rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju wydawnictw i publikacji, posiadanie i użytkowanie urządzeń badawczo-odrocznych. Zakazane zostało, zakazane zostało posiadanie wszelkiej broni palnej, a także amunicji, poruszanie się w miejscach publicznych bez dokumentu stwierdzającego tożsamość. Zakazane zostało, zakazane zostało. Nakazane zostało, nakazane zostało.
Przestrzeganie, przestrzeganie zakazów stanowionego. Przestrzeganie, przestrzeganie godziny milicyjnej. Złożenie do depozytu urządzeń nadawczo-odbiorczych. Broni myśliwskiej, broni krótkiej palnej sportowej oraz amunicji i materiałów wybuchowych.
Nakazane zostało, nakazane zostało.
Jesteśmy przy bramie. Zatrzymaj się. Spójrz na dziedziniec i wyobraź sobie, że jest 8 marca 1981 roku. Dzień raczej pochmurny, chłodny, tylko chwilami wychodzi słońce, które oświetla żeński chór ubrany w ciemne marynarki, śpiewający Gaudeamus Igitur. Na uniwersytecie tłum wylewa się za bramy. Ludzie w płaszczach, kurtkach, niektórzy w kożuchach i czapkach. Przyszli na obchody rocznicy studenckiej rewolty marca 68, do której wielu studentów musiało opuścić mury uniwersytetu. Ktoś trzyma transparent Marzec 68 pamiętamy. Odbywa się wmurowanie tablicy upamiętniającej tamte wydarzenia i sesja naukowa w Auditorium Maximum, głównej sali wykładowej uczelni. Idź dalej krakowskim przedmieściem. Wyobraź sobie listopad 1981 roku, pół roku później. Chłodna, szara polska jesień. A na uniwersytecie strajk okupacyjny studentów UW. Tak głosił transparent zawieszony na uniwersyteckiej bramie. Jeszcze drugi transparent. Strajk solidarnościowy z WSI Radom, czyli Wyższą Szkołą Inżynierską w Radomiu. We wszystkich budynkach siedzą studenci. Okupują piwnice i sale. W swetrach ze śpiworami, z biało-czerwonymi opaskami na ramionach. Palą papierosy, grają w karty i śpiewają. Demonstracje i strajki okupacyjne były jedną z głównych form masowego wyrażania opinii przez ludzi. Do strajkujących załóg region Mazowsze wysyłał mediatorów. Danuta Przywara była członkinią takiego zespołu.
Myśmy byli wykorzystywani przez region w takich trudnych sytuacjach zewnętrznych. Przy okazji strajku generalnego zostaliśmy rozdzieleni jako spadochroniarze z regionu do dużych zakładów pracy, które miały strajkować. Ja się umówiłam z dwójką moich kolegów koło dworca Ochota, z Markiem Paliwodą, to był marynarz, który miał roczny urlop bezpłatny i był konsultantem i interwentem w regionie Mazowsze, i z Włodkiem Grudzińskim, późniejszym prezesem Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, już w nowej rzeczywistości. Myśmy byli oddelegowani do Róży Luksemburg. Spotkaliśmy się w dniu, w którym miał się rozpocząć strajk. Wcześniej widzieliśmy się z komitetem strajkowym, dostaliśmy przepustki na strajk. I potuptaliśmy z plecakami, z karimatkami później wieczorem, żeby już zostać i razem z załogą wziąć udział w strajku okupacyjnym. Warszawa była wyludniona, ta część przemysłowej woli, gdzie mieliśmy wejść do Róży, była już zupełnie pusta, ale zaczęła już być obstawiana przez SKOK-i i przez służby mundurowe, przez milicję. Chyba były też oddziały za mną.
Zatrzymaj się i posłuchaj. Możesz usiąść na ławce.
Czułam ciarki na plecach w momencie, kiedy szłam z kolegami. Wchodziliśmy nie wiedząc czy i kiedy i na jakich warunkach będziemy wychodzić z Róży. I tam zderzyliśmy się z czymś zupełnie nieprawdopodobnym, bo weszliśmy do gmachu dyrekcji, a tam ktoś z komitetu strajkowego chciał nam pokazać zapasy zrobione. Weszliśmy do sali konferencyjnej, z której buchnął na nas najwspanialszy zapach pod słońcem. Cała sala była wyładowana bochenkami świeżego chleba, przywiezionymi prosto z piekarni, ażeby strajkujący mieli co jeść. To zderzenie tego strachu przed wejściem z tym pachnącym chlebem mi się tak uczynia, ilekroć poczuję zapach świeżego chleba, to mam Różę Luksemburg przed oczami.
Władze nie chciały dłużej tolerować rewolucyjnych nastrojów w społeczeństwie. Ruch Solidarność stał się realną siłą będącą zagrożeniem dla komunistycznego rządu. Ten czas nazywany jest Karnawałem Solidarności. Na początku lat 80. członkowie związku uwierzyli, że będą żyć w wolnym kraju. Na fali niezwykłej euforii zakładali komitety, drukowali pisma, otwarcie głosili swoje poglądy. Chcieli przyjmować odpowiedzialność za kraj. Te marzenia o wolnej Polsce w jedną noc zdusił generał Wojciech Jaruzelski. 13 grudnia 1981 roku stało się.
Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Rodacy, będziemy oczyszczać wiecznie żywe źródła naszej idei z deformacji i wypaczeń, chronić uniwersalne wartości socjalizmu, wzbogacając je stale o narodowe pierwiastki i tradycje.
We wspomnieniach Ewy Kulik ten moment wygląda tak.
Wyobraźcie sobie taką sytuację, że pewnego dnia budzicie się, nie działa telefon, nie w telewizji występuje tylko jeden facet ubrany w mundurze i coś tam cały czas opowiada. Nie macie żadnej łączności, ponieważ nie możecie się poruszać po mieście, dlatego że nie macie benzyny. Nie możecie wsiąść do swojego samochodu, ponieważ nie sprzedaje się na stacji benzynowej benzyny. Możecie wyłącznie wsiąść do tramwaju, gdzieś pojechać, ale tramwaje też kursują tak, jak każe im władza, więc być może jest tak, że nie wiem, o godzinie 10 przestają wszystkie tramwaje kursować. Nie wolno wam być o godzinie 10 na ulicy, bo jesteście wtedy aresztowani. Nie wolno wam wsiąść do pociągu i pojechać do innego miasta, ponieważ nie możecie przebywać w innym mieście niż w tym, w którym jesteście zameldowani. Nie możecie wyjechać za granicę. Zablokowane są wszystkie granice.
Danuta Przewara również doskonale pamięta ten dzień.
13 grudnia do mnie przyszły dwie moje koleżanki. Rano w niedzielę wstałam i się zeźliłam, bo Komisja Zakładowa Telewizji przymierzała się do strajku. I jak włączyłam telewizor rano 13 i zobaczyłam nie generała z lecącym orłem na dziób, tylko kaszę, to się zeźliłam, że cholera jasna, jak robią strajk, to powinni dać planszę, że strajk i to każdy jeden wie, że to tak powinno być. Nie podeszłam do telefonu, bo stwierdziłam, że telewizja strajkuje, to jak podejdę do telefonu i zadzwonię do regionu, to oni mi natychmiast każą przyjechać, a ja chciałam głowę umyć. To stwierdziłam, że najpierw umyję głowę, a dopiero potem będę dzwonić. No jak już byłam w turbanie na głowie, to zadzwoniły do drzwi moje drogie przyjaciółki, wparowały i zaczęły na mnie krzyczeć, że jest stan wojenny, że ja się mam natychmiast ubierać, że dzięki Bogu mnie internowały, mam natychmiast uciekać i że telefony nie działają. I że pół ludzi z regionu, tych, których nie wygarnięto w nocy, to się ukrywa i że mam natychmiast zacząć się ukrywać, na co ja powiedziałam, że się nie będę ukrywać, też nie od razu, no najpierw powiedziałam, że im zrobię herbatę, że sama się ubiorę i wysuszę łeb, bo zimno. Bo po pierwsze mam rodziców staruszków w Otwocku, po drugie ja pracuję.
rzeczywistość realnego socjalizmu nie była grą strategiczną pomiędzy funkcjonariuszami władz a opozycją. Ludzie mieli czego się bać. Już przed stanem wojennym władze stosowały różne metody zastraszania. Pod byle pretekstem zwalniano z pracy, grożono utrudnieniem leczenia dzieci, bito podczas zatrzymań, nie dawano paszportu, prowokowano nieprzyjemne sytuacje. Stan wojenny spotęgował strach o siebie i bliskich. Wiara, nadzieja i ufność, jakimi Polacy darzyli się nawzajem przed 13 grudnia, w ciągu jednej mroźnej nocy została zniszczona. Ludzie zeszli do podziemia, zaczęli żyć w ukryciu. Kryjówki dla poszukiwanych przez służby bezpieczeństwa opozycjonistów organizowały kobiety. Miejsc szukały na osiedlach z Wielkiej Płyty, na Bemowie, Ursynowie lub Wawrzyszewie, gdzie ludzie byli bardziej anonimowi. Łatwiej tam było wtopić się w tłum, nie było silnych więzi sąsiedzkich. W takich miejscach można było się czuć bezpiecznie i kontynuować działalność konspiracyjną. Tak było w przypadku Anny Bikont, współtwórczyni Tygodnika Mazowsze.
Byłyśmy grupą kobiet, które między 82, znaczy od samego początku stanu wojennego do końca, do rozmów okrągłego stołu, robiłyśmy Tygodnik Mazowsze.
Wstań i idź dalej.
Potem dołączyli też różni mężczyźni do nas, ale na początku robiłyśmy to same i ukrywałyśmy się w czwórkę, to znaczy Helena Uczywo, Joanna Szczęsna, Małgorzata Pawlicka, później Yamazaki i ja. Ja byłam jedyną osobą, która się ukrywała bez potrzeby, to znaczy nikt mnie nie szukał, ale byłam potrzebna jako jakby osoba, która w razie czego wyjdzie, otworzy drzwi. W związku z tym nie miałam wtedy w ogóle żadnego własnego mieszkania, żeby też nie było tak, że mnie policja gdzieś może namierzyć, tylko razem z tymi przenosiłam się ja i mój pies, taka duża czarna suka figa, razem z ukrywającymi się kobietami.
Takie przeprowadzki były oczywiście uciążliwe, ale jednocześnie stały się źródłem licznych opozycyjnych anegdot. Zdarza ci się zagadywać ludzi z psami? Posłuchaj tej opowieści związanej z powstawaniem Tygodnika Mazowsze.
Dwa razy nam się zdarzyło, że moja suka wielka zaszła w ciąży z psami gospodarzy. I w związku z tym się ukrywałyśmy raz z czwórką szczeniaków, a raz z piątką szczeniaków. I się przenosiłyśmy z miejsca na miejsce. To już było rzeczywiście dość ekstremalne doświadczenie. Choć akurat też bardzo bezpieczne, bo to przychodzili też różni sąsiedzi oglądać, pieski słodkie, coś. No nikomu nie wpadało do głowy, że redakcja najbardziej poszukiwanego przez SB Tygodnika, który był organem Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, czyli władz podziemia, zajmuje się hodowaniem nierasowych psów.
Idź cały czas prosto. Podobnie mówi Joanna Szczęsna, że urzędnicy bezpieki nie doceniali kobiet w opozycji. Prawdopodobnie wiele razy o nich słyszeli, ale nie mogli uwierzyć i wciąż szukali mężczyzny wydającego Tygodnik Mazowsze. Stan wojenny władze zniosły 22 lipca 1983 roku. Jednak represje nie ustały. Aresztowano m.in. Ewę Kulik, prowadzącą sekretariat Jacka Kuronia, organizatorkę kryjówek i dystrybutorkę prasy. Zanim Ewa Kulik opowie o swoim aresztowaniu, posłuchaj, jak wspominają Jacek Czaputowicz.
Jak to mówi Paweł Pielecki, jedyny mężczyzna w podziemiu.
No właśnie w maju 86 roku, w mieszkaniu, w którym ukrywaliśmy się z moim obecnym mężem, też wyważono drzwi, już nie pukano, i aresztowano jego i mnie. Przewieziono nas do więzienia na Rakowieckiej, to jest taki areszt śledczy, gdzie przebywa się do czasu rozprawy sądowej.
6 lat później komunistyczne władze usiadły do rozmów z przedstawicielami opozycji. Ludzie wyszli z ukrycia. To już prawie koniec naszego spaceru, jednak zanim się rozstaniemy, posłuchaj, do czego doprowadziła ta podziemna rewolucja. Jesteśmy teraz przed Pałacem Prezydenckim. Właśnie w tym budynku, zwanym wtedy Pałacem Namiestnikowskim, gdzie miał siedzibę Urząd Rady Ministrów PRL, rozpoczął i zakończył obrady Okrągły Stół. Były to burzliwe, trwające 2 miesiące negocjacje przedstawicieli Solidarności, Kościoła i strony rządowej. Zakończyły się sukcesem. 2 miesiące później, 4 czerwca 1989 roku, odbyły się pierwsze demokratyczne wybory. W obradach Okrągłego Stołu wziął udział zaledwie kilka kobiet.
Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały, w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera.
Miejcie czytała odwagę, Zośka, Justyna Wasilewska. Tekst powstał w oparciu o wspomnienia Anny Wikont, Wiesława Bilińskiego, Teresy Boguckiej, Jacka Czaputowicza, Ewy Hołuszko, Anny Komorowskiej, Ewy Kulik-Bielińskiej, Ewy Milewicz, Danuty Przywary, Zofii Romaszewskiej, Danuty Stołeckiej-Wójcik i Ludwiki Wujec. Wykorzystane nagrania pochodzą z archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Polskiej Kroniki Filmowej, filmu Biało-Czerwone oraz z archiwum Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna. Dziękujemy Instytutowi Etnologii i Antropologii Kulturowej UW za bezpłatne udostępnienie nagrań wywiadów oraz Rasz Film ze Społecznego Gimnazjum nr 20 w Warszawie za udostępnienie filmu Biało-Czerwone. Za pomoc w przygotowaniu dziękujemy pracownikom Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz pracownikom Domu Spotkań z Historią. Projekt Miejska Ścieżka Warszawskie Audioprzewodniki został zrealizowany przez Stowarzyszenie Pracownie Etnograficzne dzięki dofinansowaniu ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe oraz Fundacji Kronenberga. Po więcej spacerów zapraszamy na www.miejskaścieżka.pl.